wysyp piosenek to był w tym najgorszym okresie stanu wojennego, internowań, dlatego że nic tak nie podtrzymuje na duchu jak dobra, dowcipna piosenka. To była taka spontaniczna twórczość ludzi, którzy poza tym nigdy już ani piosenek, ani wierszy nie pisali często. Ale też i wybitni wtedy pisali takie proste ku pokrzepieniu.
Dobrze oddawał klimat tej opozycji Jan Krzysztof Kelus, który sam przesiedział się w 68, potem jeździł z pomocą do Radomia, czyli ten trud poznał i miał dobrze dobrane słowa. I jak na przykład, jak siedziałem na Rakowieckiej, no to wspominałem sobie jego piosenkę Na dnie miski wyryte JK. Chciałbym po sobie zostawić jakiś ślad. One miały taki właśnie i troszkę patos, ale głównie taki bardzo subtelny żart w tym. Albo ta piosenka o córce siedzi na stoczni i mówi, wybacz nam córko, nie możemy przyjść do ciebie, bo siedzimy na strajku. List do córki, bardzo
tak.
Ładny.
Tak. Janek Wiśniewski padł, którą nasz przyjaciel zresztą z Gdańska, Krzysztof Dowgiało, ułożył.
Nam bardzo się podobały te właśnie prześmiewcze piosenki, wzorowane troszkę na tych piosenkach z czasów okupacji, ale przetworzone. Grudniowy stał świt, nie wiedział nic nikt, milczały jak grób telefony. Gdy w radiu wódz sam ogłosił, że stan wojenny jest wprowadzony.
Zielona wrona,
dziób wężyk szamerowany. Kto nie dał drapaka, kto nie chciał zakrakać, ten będzie internowany.
Bohaterami reportażu Danuty Starzec zatytułowanego Siła przyjaźni są państwo Ludwika i Henryk Wójcowie, działacze opozycyjni z czasów PRL.
W czasach, my to mówimy w czasach korowskich, czyli był Komitet Obrony Robotników, to lata 70. Często wtedy mieliśmy kontakt z Jackiem Kuroniem, bo to nasz był hero. No ale w ogóle i taki, no niesłychanie fajny człowiek. On mówi tak, wujec to nosi akta oskarżenia ze sobą, bo w tej torebce to wszystko jest uporządkowane. Jak go zatrzymają, to trzeba tylko to ładnie spiąć, włożyć skoroszyty i akt oskarżenia jest gotowy.
Kiedy się pojawiły reklamówki plastikowe w Polsce, to strasznie były w cenie. I ja pamiętam, no w Warszawie przed halą handlową stały kobiety i sprzedawały, bo tam w sklepach na zachodzie były za darmo te reklamówki. One przewoziły i tu, już nie pamiętam, po 10 zł, czy powiem, nie pamiętam po ile, ale w każdym razie kupowało się reklamówki na bazarze.
Niestety one się przecierały. I kiedyś pędzę za autobusem, tam jakiś samochód z obserwatora jedzie, i nagle dno padło, cała bibuła rozsypała się na Krakowskim, to było przy pomniku Kopernika. I wiatr wieje, ja w pośpiechu łapię to wszystko, spakuję.
Przechodnie
mi pomagają. Wychodzi jakiś facet, mówi, panie Henryku, niech pan będzie bardziej uważnym konspiratorem.
W 73 roku i potem jeszcze raz w 75, bo potem już nie mieliśmy paszportów, nie dostawaliśmy znaczy, byliśmy w Szwecji. I tam w Szwecji pierwszy raz byliśmy w takich no domach handlowych, te akurat, w których byliśmy, nazywały się Domus i miały takie właśnie charakterystyczne swoje plastikowe torebki białe z mnóstwem niedużych obrazków, artykuły spożywcze pokazujących, tak. No i troszkę takich z różnymi rzeczami przywieźliśmy tutaj, bo wygodne były do pakowania. I jak później, jak Heniek siedział na Rakowieckiej, czyli już w stanie wojennym, to jest areszt śledczy, to ja mu w tych plastikowych torbach zanosiłam paczki żywnościowe. Te, które tam wolno było dostarczać. Dlaczego w plastikowych torbach? No, żeby torba była jak najlżejsza, bo paczkę się ważyło. Więc jak jechał potem oddziałowy z wózkiem, żeby te paczki ludziom dawać, to Heniek już z daleka rozpoznawał, że jest dla niego, no bo to była właśnie taka.
Oddziałowy to jest strażnik więzienny, który puka do celi albo otwiera stek z klucza i mówi tam coś. Na ha! O, Henryk.
Do łez mnie rozśmieszyła historia z teczką od kongresmenów amerykańskich, którą pan podobno polubił, ale reklamówkę zdradził pan tylko na chwilę.
Tak, nie, bo Kalina Zielińska, taka moja sekretarka. Ulubiona sekretarka, wtedy była wolontariuszką, a potem w parlamencie, to już dbała o to, żeby jakoś człowiek porządnie wyglądał.
O wygląd, prezencję tego przedstawiciela.
Nie wypada, że przychodzą gdzieś kongresmeni, a człowiek z reklamówką biega. Więc jak oni dali taką bardzo elegancką torbę, to była dumna, że wreszcie przestanę zachowywać się tak, jak to było za tej opozycji, tylko no godnie, jak poseł, senator i tak dalej. Ale nie wiem, dlaczego to nie spełniało tych warunków. Przez jakiś czas, zwłaszcza jeśli były eleganckie wizyty, to używałem tej takiej godnej torebki, ale teraz mam taką szafę, gdzie są te wszystkie godne. No widziała pani, teraz jest torebka, ze mną też. Jest to nieodłączna część mojego stroju. Tylko tym razem ona jest wojłokowa. Dostałem kiedyś na jakiejś konferencji, bo zajmuję się ekonomią społeczną. Ma też tę zaletę, że się nie psuje i nie jest za duża, bo jak za duża, to by tam wszystko do niej weszło, a tak to teraz już trzeba być bardziej oszczędnym.
W ogóle w domu mamy kilka niedużych plecaczków, żeby było na każdy wariant turystyki. Jednodniówka, tydzień, dwa tygodnie, więc małe, średnie, duże, wszystkie bardzo wygodne. I mówię mu, będziesz miał wolne ręce. Zostaw torbę, weź plecaczek. Nie, musi być torba.
Były dwa domy otwarte w Warszawie, Kuroniów i Państwa.
Otwarty był też dom Romaszewskich.
Ale nie
więc
tak, nie
dla
tak.
Porządku. Ale rzeczywiście...
Kuroń chciał jakiegoś wariata, co przyjechał z prowincji, żeby Kuroń go uratował jego życie, to przecież nie chciał go nocować w domu, to zwrócił do mnie, Heniek, tam przyjdzie do ciebie taki nam kolega z Przemyśla.
To ja myślę, że nie dlatego, że było tak mało otwartych ludzi, ale dlatego, że było bardzo mało dużych mieszkań.
Przecież mieszkaliście w bloku.
No w bloku, ale mieliśmy całe 69 metrów.
No to apartament.
Apartament, tak.
No ogromny na tamte czasy.
Podzieliliśmy na cztery pokoiki. Każdy miał swój pokoik, a i w każdym pokoiku toczyła się oddzielna działalność opozycyjna. No bo w jednym biletem informacyjnym to był taki podstawowy środek komunikacji Korowski. To on... Nasza koleżanka Joanna Szczęsa, wtedy nie wolno było mieszkać w mieście, jeżeli się nie miało pracy. Nie można się było zameldować. Jeżeli nie był zameldowany, to mieszkał nielegalnie. A jeżeli już co jak co, ale jak opozycjonista, to musiał mieszkać legalnie, bo by go za nielegalność od razu wsadzili. Więc myśmy przyjęli Joasię Szczęsą jako pomoc domową, to wolno. I wtedy jako pomoc domowa mieszkała u nas, ale w innym takim pokoiku, takim właśnie przejściowym, to często mieszkali ci z prowincji, no a w innym pokoiku to był nasz salon i tam od czasu do czasu były jakieś zebrania, na przykład latającego uniwersytetu, który wtedy też funkcjonował, czy takie wykłady, na przykład wielki poeta Stanisław Barańczak kiedyś u nas prowadził wykład w naszym mieszkaniu, a w jednym pokoiku był
to
nasz...
To bardzo ciekawy temat o języku propagandy.
Była jeszcze kuchnia bardzo wąska, taka kiszkowata, no i tam też zbierała się redakcja robotnika i też pracowała, a w jednym pokoiku jednak to był suwerenny pokoik, taki mały, nieduży, nasz syn mieszkał, Pawełek, który jak zobaczył, że w każdym pokoiku coś robią, jakąś gazetkę, to on też postanowił wydawać swoją własną gazetkę. To się nazywała Tygodniówka. Był dział humorystyczny, pisał, rozsyłał dowcipy i tak dalej. Jak to Kuroń zobaczył, to był zachwycony, że dziecko samo coś takiego wymyśliło.
Mówią państwo tak ciepło o Jacku Kuroniu. Czyje nazwisko wywołuje jeszcze taki uśmiech na państwa twarzy?
To jest trudno powiedzieć. Ja myślę, że z ciepłem to możemy o wielu osobach, a o Jacku akurat tak podwójnie i dlatego, że on był absolutnie niepowtarzalny i dlatego, że nie żyje i dlatego, że uważam, że tak niesprawiedliwie, tak niewiele się o nim mówi, tak jakby się go chciało wygumkować z tej historii, a to jest taka genialna postać i także dlatego, że mówiliśmy tutaj trochę o dzieciach, tutaj on miał rewelacyjny stosunek do dzieci.
Te relacje były bardzo przyjazne, właśnie jakby siła tej opozycji polegała na tym, że tworzyły się bardzo silne związki nieformalne, nieorganizacyjne, tylko właśnie takie przyjazne, bo to pewnie nikt tam do tego nas pałą nie gnał, tylko z własnej nieprzymuszonej woli postanowiliśmy coś tu zmienić w tym kraju na lepsze i wobec tego te relacje wzajemne były podstawą budowania tego działania. I na przykład jak wymienię tak kolejno Jan Józef Lipski, to jest
właśnie, takie
to osoba taki, można powiedzieć, świecki święty. Tak spójny etycznie, tak konsekwentnie działający na rzecz dobra, no albo ksiądz Zieja na przykład, też inna postać taka, albo z kolei w drugą stronę, Aniela Steinsbergowa, taka mecenas, która no fantastyczna, barwna postać, temperamentna, która i potrafiła...
Mi się wtedy wydawało, że ma 150 lat, okay. Bo rzeczywiście wiek nieokreślony i rzeczywiście mocno starsza pani. Ale rewelacyjna jest z nią taki niezwykle bezpośredni kontakt. Człowiek nie musiał się ani pilnować języka, jak z nią ona mówił. Ona też potrafiła. I w ogóle taka absolutnie niezwykła bezpośredniość, to znaczy tak, jakby nie było tej całej różnicy, ładnych kilkudziesięciu lat różnicy wieku. Jak mówiłeś o Janie Józefie, on miał w sobie taką pogodę, taką jakąś, jakby słońce mu towarzyszyło, coś takiego było. Ale na przykład z Jackiem ja się mogłam pokłócić i to ostro. Z Janem Józefem ja bym się nie odważyła pokłócić. To nie znaczy, że nie można było innego zdania być, ale nie sposób się było z nim pokłócić. I jego żona Maruta. To w ogóle było absolutne uosobienie spokoju, łagodności, opiekuńczości. No po prostu para wymarzona.
Taką moją stałą, ulubioną lekturę to jest czytanie czy Ewangelii, czy Starego Testamentu. Ciągle tak coś tam czeka, że znajdzie cię fajnego. I teraz tam wokół Chrystusa stworzyła się taka grupa, my mówimy apostołowie. Użyte jest tam słowo filary, że oni są filarami, więc w tym samym środowisku korowskim były takie filary. To takie, że można na nich sklepienie nieba zawiesić. Tacy jak Kuroń, jak Jan Józef Lipski, jak Aniela Szeinsbergowa, jak dr Józef Rybicki, to jest Armia Krajowa i profesor Edward Lipiński, no mnóstwo. I dla nas młodszych to było to fantastyczne, że mogliśmy w ich otoczeniu jakby działać. Oni sami już nie byli tacy energiczni, no nie mogli przejść 10 km dziennie, żeby pójść do wszystkich mieszkań w Rusłusie czy w Radomiu, ale my byliśmy od tego, żeby pójść, dotrzeć, przynieść tam pomoc, zbadać sytuację, potem ją zrelacjonować i tak dalej, ale gdybyśmy nie mieli tej osłony, no to tego byśmy zrobili, także udało się coś takiego zrobić.
Tak bez miejskiej partyzantki z dynamitu, prohibicją, wciąż próbując dojść swych racji papierową amunicją. Może będą z nas szydzili ci, co teraz kończą szkoły, zamiast krzyczeć prawdę w oczy, z oczu zrobią oczodoły. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć.
Przy pani nazwisku pojawia się często nazwisko Wandy Uczywo. Razem redagowałyście robotnika Heleny.
Tak, oczywiście. Heniek ją najpierw poznał, bo ona się zgłosiła, że chce też jeździć do Ursusa do pomocy. No i kiedyś mi Heniek mówi, słuchaj Ludwisiu, przyjdzie do nas do domu taka młoda kobieta o takim inteligentnym wyglądzie, to ją wpuść, bo ona ma coś tam, już nie pamiętam co oczywiście. No i jak otworzyłam drzwi, to rzeczywiście... Zero wątpliwości, że to o nią chodziło, to znaczy tu takie bujne włosy fajne, okulary, szczublutka nieduża i taki inteligentny wygląd. No i potem rzeczywiście myśmy przy okazji tej akcji pomocy wymyślili sobie, to był taki wspólny pomysł robienia gazetki, najpierw z takim przeznaczeniem dla robotników, żeby nieść im informacje jakieś. I to musiało być tak nieduże, żeby łatwo było schować, pisane zwięzłym językiem, żeby się w ogóle treść jakaś zmieściła na tej niedużej objętości, jednocześnie nie przeintelektualizowanym, tylko normalnym, prostym językiem. A ponieważ jeszcze do tego mieszkałyśmy blisko, to rzeczywiście zrobił się taki tandem, a właściwie trójka, bo jeszcze przez dłuższy czas z nami była Irena Wójcicka, potem się to trochę zmieniło i redagowałyśmy tego robotnika, to był dwutygodnik. To nie było pierwsze czasopismo podziemne, ale to było pierwsze przeznaczone dla, powiedziałabym, masowego odbiorcy i potem chyba o najwyższym nakładzie.
I pierwsze takie regularne co dwa tygodnie.
Tak. I zaczynało się od kilkuset egzemplarzy, a skończyło się na 20 000 egzemplarzy. A potem, jak już nastała Solidarność, to w wielu regionach to ono jeszcze wychodziło jako pismo współpracujące z Solidarnością.
I ostatni numer wyszedł 13 grudnia.
A dodatkowo jeszcze i Helenka była nauczycielką, z tym, że ona angielskiego, a ja matematyki, fizyki, ale to zawsze wspólne tematy i dzieci miałyśmy w tym samym wieku, mniej więcej.
Więc to właśnie pokazuje, że to były takie relacje. Dzień przez jedną ulicę Sobieskiego, to dzieliło nas w prostej linii tam ze 300 metrów. To było nowe osiedle, na nowych osiedlach przychodzili nowi ludzie, stosunkowo młodzi i bardzo szybko poznali się. I to nasze osiedle Stegny razem z tym kawałkiem Sadyby, gdzie mieszkała Helenka, uczyła tam jeszcze inni mieszkali, to w gwarze esbeckiej to był Korówek. Oni jak zatrzymali mnie na przykład na mieście.
Jadę na Korówek.
Nie na mieście i mówili to, co najpierw jedziemy na Korówek, no żeby rewizję zrobić rzeczywiście w domu.
Esbecy znali was, a wy esbeków.
Część esbeków.
Niektórych,
tak. Nie wszystkich nie, ale ja lubiłem znać. Jednak mimo, że to było otwarta. Myśmy tego nie ukrywali, bo to trzeba rozróżnić. Konspira od konspiry. Ten robotnik był podpisywany imieniem i nazwiskiem. Henryk Gujec, Neseberska 3, mieszkanie 48, telefon taki i taki. Natomiast to, gdzie się drukuje, to nie mogliśmy nawet tego powiedzieć, no bo by nam przyszli i zabrali. Ja miałem spisane różne numery rejestracyjne samochodów, którymi oni jeździli, bo okazuje się, że samochody zmieniali, ale numerów raczej nie zmieniali. Także można było.
A prawdą jest, że częstowała ich pani herbatą?
Ja nie lubiłam ich częstować, ja się zachowywałam poprawnie, to znaczy nie bluzgałam, nie awanturowałam się z nimi, ale niczym ich nie częstowałam. I raz jak przyszli rano, to było zimą, to Heniek się tak zatroszczył i powiedział, może to ja panom zrobię herbaty, bo mu się żal zrobiło tych zmarzniętych ludzi. Wyszli razem z nim, no bo na 48 godzin do aresztu na dołek. Ale jak wrócił, to mu powiedziałam, Heniu, żeby mi to było ostatni raz, bo są jakieś granice.
To było nie tyle walka, tylko takie mocne postanowienie, że my swoje zrobimy, żebyście nie wiem co chcieli, żebyście nas zdołowali. No mówię o SBK.
Za cenę bicia, więzienia.
To też oni prowadzili politykę, że tak powiem, wyrafinowaną SB. Na przykład mieliśmy kontakty ze środkiem robotniczym, dużo. To oni bardzo często, jak złapali takiego robotnika, to go bili. A nas już rzadko. Ja tam tylko ze dwa razy byłem, ale to też poturbowany, nawet nie pobity. No raz byłem pobity mocniej, ale to na latającym uniwersytecie. Natomiast
nas traktowali łagodnie, dlatego że wiedzieli na przykład, że my mamy bardzo blisko dwa kroki do zachodnich dziennikarzy. Że jak im opowiemy albo pokażemy te sińce, to cały świat, via Wolna Europa, via Głos Ameryki, czy stacje obcojęzyczne zachodnie, się o tym dowie. To się nie opłaca. A już na przykład w Gdańsku, gdzie było do tych dziennikarzy, do czasu, ja mówię o opozycji korowskiej, nie mówię o tym, jak to po sierpniu tam dziennikarzy było pełno, to pozwalali sobie na dużo bardziej brutalne zachowanie wobec opozycji. Poszarpać Bogdana Borusewicza, co za problem.
Drukujemy uloty o tym, że jeszcze żyjemy. Grozi nam za to wyrok 10 lat więzienia. Gdzieś niedaleko patrol jednego z nas zatrzymał. Pijemy jego zdrowie w więzieniu domu. Się przyda.
O związkach przyjacielskich opowiada pani w swojej książce.
Tu muszę powiedzieć, że jak z tej całej mojej długiej gadaniny oni zrobili taką spójną całość, to naprawdę duże uznanie, ogromna zasługa redaktorki Justyny Dąbrowskiej, a propos córki Witolda Dąbrowskiego, fantastycznej redaktorki i świetnego psychologa.
Czyta się tę książkę znakomicie, bo faktycznie widać, jak ogromną siłą jest przyjaźń i tylko żal, że wiele się rozleciało.
To było nasze największe jakby sukces i radość, kiedy z tego ruchu korowskiego, który nie był duży, to było 100 czy 1000 osób i tak dalej, powstał wielki ruch Solidarności, to myśmy wiedzieli, że oni już leżą. Jeszcze nie wiemy kiedy, ale już leżą. To trwało potem jeszcze prawie 10 lat, ale to się udało. No ale po tośmy to robili, żeby potem można było się różnić, bo przecież ludzie, jedni uważają, że tak należy budować miasta inaczej, czy taka reforma gospodarcza, drudzy inaczej i tak dalej. Po to jest demokracja, żeby się spierać. Tylko o to chodzi, żeby się spierać kulturalnie, twórczo. No, początki nawet takie były, bo ten cały tak zwany Sejm kontraktowy, który był pierwszym Sejmem z 1989 roku, on był pełną szkołą takiej właśnie kultury, demokracji, żeby jednak ludzie wierzyli, że te reformy dadzą wynik, że mogli będziemy siedzieli w pięknym otoczeniu teraz i spokojnie rozmawiać przez radio i nikt nam nie będzie stał tu policjant z pałką, i że nam zrobi z nami porządek. Ludzie musieli zobaczyć, że to faktycznie ci ludzie, którzy przyszli, tak potrafią. No i to się udało, ale potem te różnice, te wzajemne antagonizm, potem ambicje. Niesłychanie ważne, że człowiek, który na przykład no, walczył i mówi tak, no zaraz tam ten jest premierem albo ministrem. Przecież ja jestem taki sam dobry, no, albo nawet i lepszy, no, to muszę zostać ministrem i tak dalej, no, zaczynają te emocje grać tak silną rolę, że traci się potem ten taki umiar, kulturę, no i walka zostaje, no, to jest teraz taki mamy okres.
Ja myślę tak, że jak ludzie są przez kilka lat, nawet się lubią i tak dalej, pracują, a potem w naturalny sposób, czy to z powodu zmiany pracy, czy miejsca zamieszkania, czy poglądów, drogi się rozchodzą, to jest normalne i nie ma w tym niczego złego. Gorzej, jak wchodzą w to elementy takiej nienawiści albo przekłamywania nieprawdziwej opowieści o tym, co było. Wtedy jest nie w porządku.
Pani redaktor powiedziała o tych związkach takich mocnych. Antek Macierewicz był związany z taką grupą, to się nazywała Czarna Jedynka, zanim jeszcze tak bliżejśmy zaczęli ze sobą współpracować. I z tej Czarnej Jedynki razem chodziliśmy, że tak powiem, po Ursusie, po sąsiednich miejscowościach, tam z tą akcją pomocy, bo trzeba było docierać do ludzi. I z tymi kolegami do tej pory mamy bardzo silne związki przyjaźni. To jest na przykład Darek Kupiecki, który u nas miał ksywkę szef, Wojtek Onyszkiewicz
i jeszcze zięcia Jana Józefa Lipskiego.
Tak. Natomiast Antek, z którym też na początku tej akcji pomocy miałem bardzo silne też relacje, okazał się dość skomplikowaną osobą psychologicznie. Tak to enigmatycznie określę, bo nie chcę dalej wchodzić w te teorie i jakoś z nim, tak jak Luczka mówi, nie wyszło. Trudno, nie z każdym da się zabliźnić z bliźnim.
Może będą z nas szydzili ci, co teraz kończą szkoły, zamiast krzyczeć prawdę w oczy, z oczu zrobią oczodoły. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Niezależni samorządni od odmowy do odnowa, nie widzimy jak nas także okrążają własne słowa. Zasłuchani własne słowa coraz bardziej ideowi, ustąpimy miejsca młodszym, żeby stworzyć nowy zbawit.